Teraz prosimy siostrę Bogumiłę Czemko, siostrę fabryczną, która przedstawi referat Jedno biedne nic, życie i duchowość sługi Bożej siostry Hilarii Główczyńskiej.
Postaram się w miarę możliwości streścić to, co i tak jest streszczeniem, po to, żeby nadrobić troszkę reżim czasowy. Jedno biedne nic to słowa, którymi określała siebie siostra Hilaria i którymi się podpisywała zamiast imienia i nazwiska w korespondencji. W zachowanych jedynie 7 listach, które zostały odnalezione w naszym archiwum i u Paulinów, mamy jednoznacznie jej podpis. Można zobaczyć fragment tej korespondencji również na wystawie. Jest zamieszczony mały skan. Wiele zrobiła siostra Hilaria ku temu, żeby naprawdę nic o niej nie wiedziano. I przez bardzo wiele lat wiedziałyśmy szczątkowe informacje na temat i jej osoby, zwłaszcza jej rodziny. Chcę powiedzieć, że do czasu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, czyli do 2003 roku, nawet data chrztu, która znajduje się w naszych aktach zakonnych, była błędnie podana. Przy okazji zbierania dokumentacji do procesu dotarłyśmy do aktu chrztu i do października ubiegłego roku w zasadzie wszystkie informacje o rodzinie, wszystko to, co tutaj zostało powiedziane w pierwszym referacie, było dla nas całkowitą tajemnicą. Miałyśmy tylko akt chrztu. Dopiero konieczność wizyty w archiwum diecezjalnym i przyjemność przy okazji siedleckim sprawiła wskazanie, aby poszukać na portalach genealogicznych. I to był jeden z impulsów, który odkrył ogromną kopalnię informacji, bo dzisiaj te wszystkie informacje, które tutaj usłyszeliśmy w skrócie, powstały na bazie blisko 50 dokumentów rodzinnych, do których udało się dotrzeć nie tylko poprzez zasoby online, ale również poprzez kwerendę archiwalną, parafialną zwłaszcza. Chcę powiedzieć, że z tych niewielu informacji, które posiadamy, zwłaszcza z notatnika duchowego siostry Hilarii, tak na marginesie dysponujemy dzisiaj dzięki chyba cudownej opatrzności Bożej i mądrości spowiednika siostry Hilarii kilkoma dziełami, które wyszły spod jej ręki. Część, ta największa, notatnik duchowy na polecenie jej spowiednika. I są to, tak się mówi, pisma o charakterze autobiograficznym. Ale jest to tak naprawdę autobiografia duchowa. To nie jest autobiografia historyczna, tak jak dużo osób tutaj obecnych zna różne autobiografie. Niedawno też wyszła autobiografia matki Godeckiej, jednej z takich wielkich postaci w rodzinie honorackiej. Tu jest to stricte autobiografia duchowa i z tych wielu stron w odpisie komputerowym 300 mamy naprawdę minimalne wzmianki na temat tego, co dotyczyło zewnętrznych sytuacji jej życia. I z tych ułamków to, co udało się wyłuskać na temat jej życia rodzinnego, wynika jednoznacznie, że bardzo kochała swoją rodzinę i była w niej również kochana. Do tego stopnia, że do tej miłości, do tego uczucia miłości, które znała Hilaria z domu, odwołuje się w dialogach z nią Pan Jezus. I znajdujemy takie słowa. To było w kontekście tego, że siostra Hilaria przez cały czas otrzymywanych słów duchowo odczytywanych, dotrę do tego, nie dowierzała sobie, nie ufała, bała się, że to działanie szatańskie w niej i zawsze starała się, nie starała się, ona to robiła, dawała do zweryfikowania wszystko, co słyszy spowiednikom. Oczywiście zmagała się z tym na modlitwie i to jest świadectwo tego zmagania. Nie upadaj na duchu, nie poddawaj się myślom, że to złudzenie. Wyobraź sobie matkę swoją, która cię tak kochała, że patrząc na twoje gałganki, jak ciebie nie widziała, to nad nimi płakała. I dalej mówi Pan Jezus, a ja, który cię więcej miłuję, bo moja miłość przechodzi miłość wszystkich matek. I czyżbym mógł dopuścić złudzeń, który patrzę na ciebie, jak wszystkimi siłami dążysz do miłowania mnie i wszystko chcesz czynić tylko z miłości ku mnie. To jest jeden fragment. Jeżeli Pan Bóg odwołuje się do miłości między matką a córką, to znaczy, że to już nie było tylko na pokaz. I drugi fragment jest bardzo znamienny. Nie wiemy tak dokładnie, w jakim momencie życia, w którym roku siostra Hilaria opuściła swój dom rodzinny. Natomiast z tych niewielu informacji, które mamy, wynika, że była dość młodą dziewczyną. Jej spowiednik, zresztą Podlasiak, ksiądz Ludwik Szepeta, napisał takie dwa świadectwa po śmierci w latach 60. I on tam pisze ze swojej wiedzy, że siostra Hilaria z domu rodzinnego udała się do Komarówki Podlaskiej i do Rudna, poszukując pracy i zatrzymując się u swojej dalszej rodziny, a następnie dopiero udała się do Częstochowy. Natomiast z analizy dokumentów i daty bierzmowania, którą podała siostra Hilaria, jeszcze jeden wniosek się nasuwa. Mianowicie ona była bierzmowana 8 września 1905 roku. To była pierwsza wizytacja biskupa Jaczewskiego po 40 latach, kiedy nie mógł tego robić. I biskup 40. Biskup wówczas bierzmował, użyję brzydkiego słowa w tym momencie, w sensie hurtem, po 1000 kilka albo 2000 dziennie osób. Ze względu na to, że jechał od parafii do parafii i wszyscy ci, którzy przez te lata nie mieli możliwości przystąpić do tego sakramentu, otrzymywali go. Tym sposobem z relacji powizytacyjnych wiemy, w jakich miejscach, jakiego dnia znajdował się biskup. Pod datą 8 września jest Janów Podlaski. Czy w 1905 roku młoda Emilia już była tam za pracą, nie wiemy. Zostaje to dla nas na razie jeszcze przynajmniej tajemnicą. Faktem jest, że od momentu wyjścia z domu, kiedy, jak mówi, uciekła przed tymi, którzy starali się o jej rękę, a ona chciała iść do zakonu, nigdy do tego domu nie trafiła, choć bardzo, bardzo tęskniła. I w 1931 roku była w Lublinie przez kilka miesięcy. Opiekowała się tam siostrą Leoną Klimkowską, przełożoną wspólnoty posługującej w konwikcie. Nasze siostry przybyły do Lublina razem z tymi, którzy przyjechali z Petersburga, wtedy kiedy Akademia Duchowna została przeniesiona do Lublina i stała się kulem. I do 1936 roku siostry pracowały w dziale gospodarczym kulu, a potem też w konwikcie posługiwały księżom. Ta przełożona była sparaliżowana. Z Częstochowy ściągnięto siostrę Hilarię jako pielęgniarkę i infirmerkę całego zgromadzenia i ona dzień i noc spędziła przy tej siostrze. I tak o sobie pisze. Będąc teraz w Lublinie przy tej chorej przełożonej, mam wielką okazję, żeby sprawić przyjemność najdroższym, z którymi już 20 parę lat nie widziałam się. 31 minus 20 parę to okolica 1905 roku. To tak na marginesie. Z wielkim przejęciem i wielką radością myślałam o tym, żeby zobaczyć się z najdroższymi i zwiedzić wszystkie kościoły w Lublinie, które również drogie sercu mojemu, a już miałam na to pozwolenie. Cieszyłam się niewypowiedzianie, serce wyrywało się do wszystkiego. W czasie rozmyślania silnie, wyraźnie uczułam, ona tym słowem określa zawsze słowa, które otrzymuje z nieba, tak to na razie nazwę. Ze wszystkiego zrób ofiarę. Po silnej walce postanowiłam spełnić to, lecz po kilku dniach na nowo wszystko jeszcze silniej się odnowiło i wówczas mówiłam: Jezu mój Jezu, o jakże się lękam, czy wytrwam w spełnieniu tej ofiary, bo będąc tak blisko najdroższych swoich, z którymi po raz ostatni mam się zobaczyć w 31 roku, ona mówi, że po raz ostatni mam się zobaczyć, do których serce się wyrywa, żeby pójść do zagrody rodzinnej, sprawić im przyjemność, którzy tak bardzo kochali mnie. O Jezu najsłodszy, Jezu mój kochany, bardzo się lękam, nic nie mogę liczyć. Ona walczy ze sobą, bo tak strasznie chciała jechać. I słyszy: nie lękaj się, ufaj mi, wierz w miłość moją. Czyż znajdzie się taki, by cię tak kochał, jak ja cię miłuję? Zagrodą twoją niech będzie serce moje. Wejdź do niego, tam wszystko znajdziesz. I to są wszystkie informacje na temat jej rodziny. Wiemy, że tata zmarł w Parczewie w 1924 roku i w zasadzie tyle. Nie wiemy, w jakich okolicznościach siostra Hilaria mieszkała w Lublinie, że zdążyła poznać kościoły i je pokochać. Wierzymy w to, że dzisiaj być może poniekąd spełniamy jej marzenie, które w jej życiu stało się ofiarą z pragnienia odwiedzenia stron rodzinnych. Nam się to udało po 111 latach mniej więcej. Pozwolę sobie bardzo szybko przeskoczyć. Powiem tylko tak, siostra Hilaria jako pielęgniarka jest notowana w dokumentach archiwalnych od 1920 do 1930 roku, do końca 30 roku w częstochowskich szpitalach, zwłaszcza w szpitalu zakaźnym. I tam nawet jest jedno zdjęcie, gdzie wiemy, że rzeczywiście była. Jednocześnie z tymi datami w tym samym czasie, oprócz pracy zawodowej, była również infirmerką w domu generalnym, gdzie też w tamtych czasach zwożono siostry z domów, jeśli któreś były obłożnie chore, i był taki mały oddziałik w tym domu. Więc przy siostrze Hilarii była również przywieziona z Łodzi siostra Dominika Muraszewska, ta sama, która została uzdrowiona za przyczyną ojca Honorata i której cud przyczynił się do jego beatyfikacji. W aktach Positio o cudzie są również zeznania siostry Hilarii jako pielęgniarki z tego wydarzenia, która wspomina, że modliła się do ojca Honorata, zresztą nie tylko w tej intencji, doznała wielu łask i wypraszała też wiele łask za przyczyną ojca Honorata. Natomiast co do jej ostatnich lat życia, ona rzeczywiście z Częstochowy została przeniesiona w 1932 roku do Nowego Miasta w sierpniu, ale już w lutym 1933 roku została przeniesiona do Warszawy i tam pozostała aż do końca swojego życia. Powodem tych zmian zarówno z Częstochowy, jak i później z Nowego Miasta były, nazwijmy to oględnie, problemy ze spowiednikami, ze znalezieniem odpowiedniej pomocy duchowej, ale to nie do końca, ponieważ siostra Hilaria od momentu, kiedy zaczęła swoje życie zakonne, od momentu przyjęcia do nowicjatu, do tej pory obdarzana wielką przyjaźnią Chrystusa, w sensie duchowej radości, nagle w czasie rekolekcji przy wstąpieniu do nowicjatu weszła w noc ducha. I te doświadczenia towarzyszyły jej prawie do końca życia, z przerwami na te chwile, kiedy doświadczała takich zjawisk mistycznych jak ekstazy, komunikacje wewnętrzne za pomocą słów wewnętrznych. To właśnie dlatego wielokrotnie w notatniku pojawią się słowa uczułam, a także pocałunki od Chrystusa, przytulenie Chrystusa, które to zjawiska są typowe dla wysokich stanów zjednoczenia mistycznego, właściwie wchodzące już w czas mistycznego narzeczeństwa, mistycznych zaślubin. Nie mamy stricte tego typu świadectw w notatniku, ale te zjawiska, o których tutaj mówię, tak. Tego wszystkiego, co ja teraz w telegraficznym skrócie tylko wymieniam, nie wiedział nikt z osób postronnych. Notatnik, który siostra Hilaria spisywała w latach 1928-38, pisała na wyraźne życzenie jej spowiednika, ojca Szczepana Szawaryna, Paulina. I mimo tego, że od 31 roku nie spowiadała się już u ojca Szczepana, pisała do końca praktycznie życia te swoje zapiski, które czytali późniejsi spowiednicy w jej życiu. W Nowym Mieście Pan Jezus wyznaczył jej spowiednikiem ojca Prokopa Rowińskiego, ale on po prostu powiedział, że nie będzie jej spowiadał i odesłał ją od konfesjonału, w związku z czym po półrocznym pobycie matka Aniela Róża Godecka wysłała ją do Warszawy, gdzie znalazła bardzo dobrą opiekę duchową w osobach tych dwóch spowiedników, którzy tutaj widnieją na wystawie, księdza Ludwika Szepety i ojca Ildefonsa Nowakowskiego. Problem w tym, że siostra Hilaria spowiadana była codziennie ze względu na jej ofiarę z życia, o którą została poproszona przez Pana Jezusa, głównie za kapłanów, potem za mariawitów, a w latach właśnie 28 do 32 w sposób szczególny za zwierzchnika Związku Mariawitów, księdza, biskupa, arcybiskupa Jana Kowalskiego. Jeżeli ktokolwiek miał okazję mieć w rękach książkę Święte Oficjum a Mariawici, jest to dokumentacja, która została odkryta w zasobach archiwów watykańskich dwóch kongregacji nauki wiary i kongregacji zakonników, udostępniona dzięki księdzu Henrykowi Seweryniakowi. Tam można zrozumieć choć trochę, w jaki sposób się to wszystko odbywało. Faktem jest, że po śmierci matki Kozłowskiej ksiądz Jan Kowalski przyjął święcenia biskupie w kościele starokatolickim. Potem miał proces sądowy w 28 roku o czyny nieczyste. Tak, dzisiaj by się powiedziało molestowanie seksualne sióstr zakonnych. I od tego momentu, kiedy ten wyrok został zatwierdzony w sądzie apelacyjnym w Warszawie, w Sądzie Najwyższym w Warszawie, on został wydany i zatwierdzony ostatecznie w październiku 31. Od listopada 31 siostra Hilaria miała bardzo trudną pokutę w jego intencji, włącznie z wizjami tych grzechów, których się dopuszczał. Według kryteriów życia duchowego wszystkie jej doświadczenia i to, co pisze, wskazuje na to, że były to autentyczne objawienia. Wszystkie kryteria i zewnętrzne, i wewnętrzne, to, że nie ufała sobie, że była całkowicie posłuszna spowiednikowi, że dawała to wszystko do weryfikacji, jej całkowita pokora i posłuszeństwo, brak sprzeciwu wobec różnych doświadczeń, którymi również była sprawdzana przez spowiedników, świadczy jednoznacznie o tym, że to nie były fałszywe doświadczenia, tylko autentyczne doświadczenia mistyczne. Tak również wypowiadają się eksperci, którzy niezależnie od siebie, cztery osoby, profesorowie zarówno z dziedziny dogmatyki, jak i duchowości i mistyki, sprawdzili to i wypowiadają się bardzo pozytywnie. Nie będę przytaczała wielu przykładów tego, co chciałabym powiedzieć. Będzie to pewnie dostępne w niedługim czasie w postaci publikowanej. Mamy również nadzieję na to, że niedługo się ukaże ten notatnik duchowy z odpowiednimi komentarzami i aparatem naukowym, więc będzie możliwość poznania bliżej tej postaci. A ja mam nadzieję, że spełnią się słowa, które zostały zapisane w tym notatniku, słowa Chrystusa, który mówi, że żeby się nie bała, bo ona się bała, że poprzez to, że zwraca uwagę na siebie przeżyciami duchowymi, ona miała wizję męki pańskiej, ale też doświadczała dręczenia przez złego ducha. I to się działo podczas spowiedzi, zwłaszcza tych spowiedzi za arcybiskupa Kowalskiego. Taka spowiedź odbywana codziennie trwała około 2 godzin. I ona w tym czasie była, z jednej strony bywała policzkowana przez szatana, a z drugiej strony przez nią również, jej ciałem władał zły duch do tego stopnia, że na przykład opluwała spowiednika. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to się na przykład dokonywało w ciągu kilku tygodni w parafii w Piaskach, Czelać Piaski, gdzie normalnie przychodzili do tej samej do spowiedzi ludzie i czekali w kolejce. Więc my mamy opinię na ten temat i sióstr, i otoczenia. Natomiast ten spowiednik zostawił przepiękne świadectwo, mówiąc o tym, że jest, była to święta osoba, prawdziwa służebnica Boża, czysta jak promień słońca, współczesna jemu, Katarzyna Emmerich. Więc zachęcam do tego, żebyśmy szli jej drogami, a Pan Jezus do niej mówi, że nie chce, żeby było tak, że wszyscy myślą, że mistyka jest tylko dla osób wybranych. To posłużę się cytatem z Jana Pawła II, Novo Millennio in Eunte. On mówi o tym, że świętość jest najwyższą miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego. A więc dążmy do tej 100% normy w naszym normalnym chrześcijańskim życiu.